Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Ukrainie. Moimi gośćmi są w studio pan profesor Wiesław Ratajczyk, który jest polonistą, aczkolwiek jest świetnie zorientowany w problematyce ukraińskiej i często na Ukrainie bywa, a przy telefonie w Warszawie pan Dawid Wilstein, publicysta, dziennikarz, znawca problematyki ukraińskiej, również często bywający na Ukrainie. Wybuch rewolucji w 2014 roku, panie Dawidzie, to jest jakaś rzeczywiście zmiana jakościowa ukraińskiego społeczeństwa. Pan to obserwował z bliska, bo pan wtedy był w tym najgorszym momencie, kiedy dochodziło tam do walk ciężkich. Jakie to doświadczenie Euromajdanu, jakie ma znaczenie i dla Ukraińców, i czy ono działa cały czas, czy jakby wyznacza kierunki też polityki ukraińskiej?
Na pewno w jakimś sensie wyznacza. To znaczy, nie ma też co ukrywać. Nowy establishment polityczny, jaki wyłonił się z wspomnianej rewolucji i z Majdanu, jest nadal establishmentem w znaczącej mierze oligarchicznym, skorumpowanym, borykającym się z masą problemów, w tym znacząca jego część ma wciąż bardzo mocne związki z Moskwą, ale myślę, że to też jest symptomatyczne, że ten establishment, który wyłonił się, to jednocześnie nie był wcale establishment majdanowy, że Majdan, cała ta rewolucja miała bardzo duży dystans. Znaczy oni mieli świadomość, że lepszy Poroszenko niż Janukowicz, tak? I tak dalej, lepszy Jaceniuk niż jakiś bandzior ze wschodu Ukrainy. Niemniej zaufania tam nie było żadnego, zresztą słusznie, tak? Bo można, używając takich trochę kolokwializmów, no lepszy oligarcha nadal będzie oligarchą, tak? I teraz myślę, że to wyznaczyło w dwóch kierunkach. To znaczy z jednej strony myślę, że aktualny establishment polityczny Ukrainy, niezależnie od patologii, z jakimi się boryka i kłopotów, ma większy respekt wobec społeczeństwa. To znaczy bardziej się go po prostu boi, więc nie jest to taka prymitywna gangsterka i dezwoltura, do której przyzwyczaił nasz Janukowicz i jego sitwa. Po drugie jednak jest on dużo bardziej zorientowany na Europę Zachodnią. Po trzecie element antyrosyjski w społeczeństwie ukraińskim obudził się bardzo, bardzo mocno z powodu wojny i Majdanu. I myślę, że tak bardzo banalizując, ale to te trzy elementy chyba byłyby dla mnie takim najważniejszym żniwem, tak, Majdanu. No plus to, że jednak dużo zupełnie wcześniej, no polityka ukraińska była też zamknięta, a jednak dużo też uczciwych, ideowych osób w końcu dostało się do tej przestrzeni polityki ukraińskiej, choć zaznaczam, że niestety nie oni nadają jej ton.
Trudno zresztą zrozumieć fenomen tego takiego odrodzenia narodowego Ukraińców, panie profesorze, no bez roli religii, prawosławia.
Nie tylko prawosławia oczywiście, ale ten pierwiastek religijny, czy może bardziej duchowy, on w przemianach, o których mówimy, odgrywa rolę w moim przekonaniu podstawową. Nie tylko zaznacza się to w zewnętrznych gestach, które oczywiście mogliśmy obserwować podczas Majdanu. To, że myśląc o dialogu wewnątrz chrześcijaństwa, także o dialogu międzyreligijnym, przykład tak wyjątkowy, kiedy każdy dzień kończył się wspólną modlitwą chrześcijan rozmaitych obrządków i kiedy na Majdanie modlili się także wyznawcy islamu, no to trzeba przyznać, że to jest coś tak symbolicznego i tak zapadającego w pamięć i jestem przekonany też mającego bardzo realny wpływ na to, na długotrwałe procesy, te najważniejsze procesy, które w społeczeństwie i w państwie ukraińskim zachodzą. Myślę, że tego szczegółu nie rozpoznajemy tak dobrze. Oczywiście tacy komentatorzy jak pan Wilczstein, czy też jak Grzegorz Górny zwracają na to uwagę i od początku obserwując Majdan, ten właśnie aspekt religijny był przez nich szczególnie podkreślany. Ale myślę, że to jest sfera, której się musimy cały czas przyglądać i ją badać, bo do końca tego jeszcze nie rozumiemy. To są oczywiście te procesy, które są, no, które przebiegają w ukryciu. No, są także tajemnicą ludzkich sumień, ale biorąc pod uwagę ten wymiar społeczny, historyczny, to oczywiście prawosławie, cerkiew grekokatolicka, a także kościół rzymskokatolicki w tym, co się działo w Kijowie i oczywiście także, biorąc pod uwagę wysiłek niepodległościowy Tatarów krymskich, także islam, no było to rzeczywiście czymś nadzwyczaj ważnym i rzeczywiście tak przemawiającym do wyobraźni, wzbudzającym refleksję.
Najlepszym dowodem tej jakościowej zmiany, czyli narodzenia się czegoś, co można byłoby określić mianem no, takiego już ukształtowego społeczeństwa ukraińskiego, jest fakt, że elity rosyjskie chyba zaczynają jakby godzić się z faktem, że no nie są w stanie absolutnie podporządkować już tego terenu, że trzeba znaleźć jakąś nową formułę no, kontroli. Panie Dawidzie.
Ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować za to, co powiedział mój przedmówca. Aś mi wstyd, że sam tego nie zaznaczyłem, ale uniezależnienie się cerkwi ukraińskiej to rzeczywiście jest potężna przemiana także społeczna i cała ta dynamika tego, jak ludzie na Majdanie, a potem przez media oczywiście szerzej na Ukrainie z jednej strony zobaczyli oblicze tej cerkwi związanej z Moskwą jako jednak elementu opresyjnego, któremu nie należy ufać, a z drugiej strony właśnie narodziny tego elementu patriotycznego, który jest właśnie związany z cerkwią ukraińską, to rzeczywiście bardzo istotny element, który na dłuższą metę na pewno będzie bardzo poważnym też, no właśnie tym elementem zmian, tak? Jeżeli chodzi o to pogodzenie się, jak to pan ujął, znaczy to widać od samego początku, gdy obserwuje się, no oczywiście to jest jakiś rodzaj gdybologii, ale myślę, że możemy z dość dużą dozą pewności uznać, że Putin chciał dużo więcej niż dostał, tak? Że on w pewnym momencie pogodził się z faktem, że nie utrzyma Ukrainy w ten sposób, jaki by chciał, czyli z Janukowyczem jako absolutną marionetką i de facto wyrazicielem jego woli, ale na pewno liczył na zupełnie inny podział Ukrainy niż jest teraz. Nawet widać w mapach przesuwania się zielonych ludzików. Ewidentnie była chrapka, przepraszam za ten kolokwializm, na Odessę. Ewidentnie Charków miał być rosyjski. Ewidentnie dążono do takiego jednoznacznego podziału, gdzie wschód, a tak naprawdę też głównie te tereny, które pozwalają na przepływ surowców, będą pod kontrolą rosyjską, no a z drugiej strony ta biedna, skonfliktowana z wieloma problemami zachodnia Ukraina. To, że jednak w jakiś sposób utrzymano integralność terytorialną tożsamościową, oczywiście nie w sposób pełny, no bo mamy całą sytuację w Doniecku oraz Krym, ale jednak jakoś to utrzymano. Myślę, że to jest ten element właśnie porażki. No ale w związku z tym, jeżeli nie mógł mieć tego kawałka tortu, jakim myśli, no to działanie Putina teraz jest jak gdyby jednoznaczne. To znaczy trzeba pokazać, że Ukraina nigdy nie będzie normalnym państwem, nigdy nie będzie państwem przeprosperującym. Bo warto zwrócić uwagę, że to jest trochę też analogiczna sytuacja, przepraszam, że tak skaczę po tematach, jak w Gruzji. Jedną rzeczą, której Rosja się najbardziej boi, to jest to, żeby jakieś państwo z orbity jej wpływów, z takiego bliskiego jej sercu regionu, że
znaczy
tak powiem.
Bliska zagranica.
Tak, ale też taka istotna dla nich, jak Gruzja dla Kaukazu, prawda, jak Ukraina dla tej Europy Wschodniej, żeby ono zaczynało żyć normalnie. Bo jeżeli jak gdyby ludzie zaczną to widzieć, no to z konieczności narasta jakaś formuła buntu. I wtedy należy, że tak powiem, znowu doprowadzić do sytuacji patologicznej, pokazać, że poza Rosją nie ma normalności, że już lepsza jest wegetacja u boku wujka Putina niż próba wyrwania się na jakąś niepodległość. Więc w tym momencie o to gra Putin, tak? On nie gra o to, żeby odzyskać Ukrainę. Zresztą myślę, że ten element z jednej strony duchowy, z drugiej strony społeczny i w końcu rzeczywiście potężnej antyrosyjskiej takiego potężnego antyrosyjskiego nastawienia związanego z wojną i tysiącami ofiar, no to jest coś, co do czego on ma świadomość, że już nie przeskoczy. Jeszcze raz symptomatyczne, że jeden z takich bardzo znanych ideologów, co prawda teraz trochę odsunięty, ale nadal istotny, czyli Dugin, pisze to jednoznacznie w swoich tekstach. Przegraliśmy walkę o duszę Ukraińców, a skoro nie możemy mieć ich duszy, to zniszczmy na ile się da ich, że tak powiem, fizyczny sposób bycia.
Ciekawe jest to odrodzenie, czy też narodzenie świadomości ukraińskiej, taki rodzaj mesjanizmu. Czy nie jest to w jakimś sensie związane z pewną taką młodością tego narodu, no, którego korzenie możemy jakby szukać w powstaniu Chmielnickiego, XVII wiek? To taka, postawię taką tezę, panie profesorze.
Oczywiście, kiedy szukamy tych źródeł narodu, to one nie biją nigdy w jednym tylko miejscu i w jednym czasie, bo zapewne dla współczesnej świadomości Ukrainy równie ważna jest znacznie starsza od siczy-zaporowskiej tradycja Kijowa jako centrum cywilizacyjnego, tradycja Rusi Kijowskiej. Oczywiście tych źródeł moglibyśmy poszukiwać więcej, ale to wskazanie przez pana redaktora na tradycję mesjanistyczną wydaje mi się bardzo, bardzo słuszne, bo tak jak w przypadku Polski, też oczywiście wiele analogii można znajdować między naszymi narodami, ale takie centralne miejsce tradycji romantycznej jest czymś niewątpliwym. To dawniej także było oficjalnie utrzymywane, oczywiście obecność Tarasa Szewczenki na wszystkich placach miejskich w miastach większych i mniejszych Ukrainy jest takim trwałym tego znakiem, ale szerzej rzecz ujmując, i muzyka czasów romantyzmu, i poezja czasów romantyzmu jest czymś, co stanowi jeden z głównych budulców tożsamości ukraińskiej. Czy jest to tożsamość mesjanistyczna? No w jakimś stopniu tak. Ona być może jest powiązana, to jest też część dziedzictwa, którym musimy się podzielić, przypominając chociażby skład i liczebność oddziałów podczas bitwy chocimskiej. Przyznać trzeba, że siły kozackie były tam wtedy potężne, a jak wiadomo, to wydarzenie również w skali Kościoła Powszechnego traktowane było jako najwyrazistszy może przejaw tej roli przedmurza chrześcijaństwa, więc...
Widzę, że pan profesor jest ukranofilem, podobnie jak pan Dawid Wilstein. Wnoszę to na podstawie różnego rodzaju polemik, no, które właśnie ostrzegają przed tym odrodzeniem ukraińskim, panie Dawidzie. No, w Polsce oczywiście, jakiś, w Polsce, tak, tutaj...
Tak, no, to jest jakiś zupełny absurd. To znaczy, po pierwsze, na jakiej zasadzie możemy w ogóle stawiać się w roli jakiejś quasi-imperium, które ma siłę, możliwości i w ogóle i prawo, tak poza wszystkim, do decydowania o tym, jaka tożsamość narodowa się, że tak powiem, odbija, nakształtuje i tak dalej. To jest taki pierwszy element, że nawet, z czym oczywiście się nie zgadzam, ale nawet przyjmując za pewne stwierdzenie, że ta nowo kształtująca się tożsamość ukraińska jest dla Polski zagrożeniem, no to zawsze pośrednio to, co mam zrobić zdaniem tych polemistów, jakich czytam, to mam wrażenie, że oni są święcie przekonani, że właściwie możemy w tym momencie wziąć chorągwie husarskie, wyruszyć, zająć najpierw Lwów, potem Kijów i na nowo stworzyć imperium Rzeczpospolitej. To jest oczywiście jakimś zupełnym absurdem.
Znaczy nie, to wynika z pewnej takiej, przepraszam bardzo, że przerwie panu, z takiej skłonności do traktowania właśnie Ukraińców trochę paternalistycznie. To znaczy, że oferujemy im przyjaźń, uwielbienie wręcz, a gdy to się spotyka no, z obojętnością, no to jesteśmy zawiedzeni tutaj. Te takie głosy zarzucające właśnie w pana refleksji taką ostrą miłość do Ukraińców, jest argumentem właśnie przeciwko no panu. To jest trochę absurdalne.
Zgadzam się z panem, co mogę więcej powiedzieć. Ale ja bym w ogóle, jeżeli już rzeczywiście tworzymy wiwisekcję z jakichś przyczyn moich emocji, to ja nie mam jakiejś miłości do Ukrainy. Mogę powiedzieć, że pewne radykalne doświadczenia, których rzeczywiście byłem świadkiem, no powodują, że rzeczywiście mam bardzo takie przyjacielskie stosunki z poszczególnymi ludźmi, którzy byli wtedy ze mną, pomagali mi, ratowali mi życie. Czy takie sytuacje, no to jakby ciężko mieć inaczej, ale Ukraina jako taka, przyznam się, że nie jest mi ani, znaczy jest mi na ten sposób bliższa, że dla mnie dziedzictwo Rzeczpospolitej, które jednak Ukraina w tym sensie była częścią, jest bardzo piękne. No, na tym poziomie rzeczywiście mam może jakiś rodzaj sentymentu, nie sentymentu, ale jednak gdy patrzę dzisiaj na to państwo, no to usiłuję patrzeć na nie jednak w takim możliwie, no nie tyle cynicznym, co właśnie realistyczny sposób. No jeżeli patrzymy na nie realistycznie, no to właśnie musimy machnąć ręką na mrzonki o odzyskiwaniu Kresów, właśnie takie poczucie paternalizmu, że teraz od nas zależy to, co się stanie z Ukrainą, tylko powinniśmy widzieć i szanse, i zagrożenia. W moim odczuciu zagrożenia oczywiście jakieś są. Będziemy jeszcze wielokrotnie się sprzeczać na poziomie historycznym. Najprawdopodobniej można stworzyć, znaczy można sobie wyobrazić wiele przestrzeni także pewnego sporu, ale to już na dłuższy okres czasu, nawet ekonomicznego, ale w tym momencie dla mnie to jest bezdyskusyjne, że mieliśmy de facto za czasów Janukowycza Putina u swoich granic. W tym momencie mamy państwo mierzące się z wieloma problemami, ale państwo, które pokazało, że jest w stanie oprzeć się w jakimś sensie rosyjskiej inwazji, które może stać się, ja tego nie lubię, bo to znowu jest takie cyniczne, ale jednak tym elementem buforowym. No i w końcu państwo, które jeżeli zostanie pozostawione zupełnie same sobie i nie daj Boże jednak upadnie, to będzie znacząco większym problemem niż ta teoretycznie kiedyś możliwa zdrowa Ukraina. A jeżeli chodzi o te słynne takie stwierdzenia, że ta nowo budząca się tożsamość ukraińska jest antypolska, to jest zupełny absurd. To znaczy ona się odwołuje do symboli dla nas bolesnych.
Chodzi o Banderę oczywiście, UPA, o rzeź wołyńską, tak ja przypomnę tutaj.
Ale oni
państwu.
w żaden sposób nie jest to dla nich konotowane antypolsko. Ja oczywiście tu próbował się gardę, mam świadomość, że to nie może być, że tak powiem, to same z sobą, ale żeby pokazać, o co chodzi, to gdy my jednak myślimy o Wiśniowieckim na przykład, czy o tego typu magnatach, no to większość z nas nie tworzy sobie zapewne ich obrazu w tym kontekście, żeby teraz używać go do atakowania na przykład Ukraińców. Robią to tylko jakieś marginalne portale stylu kresy.pl czy cokolwiek. I raczej dla nas jest to element trylogii, prawda, Sienkiewicza i trochę, a dla Ukraińca jednak Jarema może być konotowany bardzo negatywnie, tak? Chodzi mi o to, że to jak gdyby jedno nie musi iść koniecznie w parze z drugim i rzeczywiście ten kult UPA nie ma żadnego wymiaru antypolskiego, choć oczywiście trzeba też zrozumieć, że dla wielu Polaków jest czymś niesamowicie bolesnym to obserwować.
Znaczy, no, oczywistym jest, że kto jest najbardziej zainteresowany potencjalnymi konfliktami między Polakami a Ukraińcami? No, to jest pytanie retoryczne, panie profesorze.
Takich państw, takich ośrodków jest oczywiście wiele, bo najbardziej być może, czy zapewne Moskwa. Natomiast Ukraina nie jest państwem buforowym i do takiej roli pewnie na szczęście nigdy nie będzie sprowadzona, czy miejmy nadzieję, że nie będzie sprowadzona. Jest bardzo ważnym, dużym, z ogromnym potencjałem państwem europejskim w bardzo ważnym miejscu Europy. Stąd no, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tam krzyżują się rozmaite wpływy, rozmaite interesy zarówno państw europejskich, jak i organizacji międzynarodowych. Jest to teren, na którym się ta współczesna gra mocarstw i nie tylko mocarstw, bo również, jak mówię, korporacji międzynarodowych czy organizacji o ambicjach globalistycznych się rozgrywa. I oczywiście, tak jak przed chwilą pan Dawid Witrzeń powiedział, Polska nie ma siły i nie powinna mieć wyobrażenia o tym, że to od niej zależy los Ukrainy i że to Polska ten kształt świadomości ukraińskiej ustanowi. To byłby absurd. Natomiast Polska absolutnie nie może się z tej gry wyłączać. Jest albo powinna być tutaj także bardzo ważnym uczestnikiem dla dobra Ukrainy i dla dobra Polski.
Ponieważ mówimy o archaicznym oczywiście w cudzysłów, w duchu narodów, to nie może obejść się bez muzyki. Mykoła Łysenko, panie profesorze, neoromantyczny kompozytor, tak?
Tak, to jest na szczęście Kompozytor chyba bardzo mocno już obecny w świadomości ukraińskiej. Często grywany, jego opery też są wystawiane i pewnie zawsze był w jakiś sposób reprezentowany w życiu muzycznym, także w czasach sowieckich. Natomiast jest on tym dowodem na europejskość i swoistość, rodzimość kultury muzycznej Ukrainy.
Posłuchajmy fragment utworu Łysenki Ukraina, Ukraina. Rozczarowaniem dla częstopisowców czy ludzi prawicy polskiej jest no właśnie ten brak takiej miłości ze strony Ukraińców. Na przykład, że rząd Ukrainy no jest pragmatyczny oczywiście i szuka wsparcia w Berlinie, a nie w Warszawie, co chyba jest co z punktu widzenia gry politycznej chyba jest oczywiste, czy nie powinno tak być, panie Dawidzie?
No oczywiście, znowu, po pierwsze już znaczy, jakby swoje sympatie polityczne mam, ale już nawet nie zastanawiałem się nad tym, która ze stron polskiego sporu politycznego jest, ma rację, a która nie, no to warto zwrócić uwagę, i Kijów ma tego pełną świadomość, że wraz z teoretyczną zmianą władzy nastąpi też zmiana zupełnie paradygmatu geopolitycznego, bo niestety jedną z największych polskich patologii jest to, że w zależności od tego, która, że tak powiem, frakcja rządzi, potrafi się zupełnie obrócić sposób rozumienia geopolityki w Polsce, co na przykład jednak nie jest cechą Berlina, jest dużo bardziej stały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że no Berlin jest bez porównania istotniejszym sojusznikiem z racji swojej siły i możliwości niż Polska. Można te przykłady mnożyć, tylko jak gdyby znowu, bo najczęściej odpowiedzią tych takich ośrodków, które są takie bardzo antyukraińskie, jest no właściwie zrobienie coś jeszcze gorszego. To znaczy, skoro nie dostajemy od Ukrainy to, czego oczekujemy, to w ogóle przestajemy na przykład z nią rozmawiać, tak? Zupełny absurd, tak? No bo w tym momencie już pozbawiamy się jakichkolwiek, nawet najmarniejszych i najbardziej wątłych, ale jakichś mechanizmów wpływu i mechanizmów tworzenia swojej własnej pozycji w relacji do Ukrainy i do tego, co się tam dzieje. Więc no musimy mieć świadomość, że zawsze będziemy partnerem dla Ukrainy mniej istotny, znaczy, czy zawsze, to nie wiem, ale aktualnie, niż Berlin, ale to powinien być dla nas tylko impuls, żeby próbować te stosunki jakoś zacieśniać i w jakiś sposób zaznaczać swoją obecność, zwłaszcza, że to oczywiście dla samych decydentów ukraińskich może nie być aż tak istotne, ale powinno być dla nas. Mamy gigantyczną mniejszość ukraińską w Polsce oraz sami Ukraińcy mają bardzo, bardzo dużą sympatię do Polaków, a to także jest kapitał polityczno nawet biznesowy, gdy co do czego przyjdzie. Więc powinniśmy umieć z niego właściwie skorzystać i już teraz tworzyć jakieś mechanizmy czy kanały, że tak powiem, przepływu przynajmniej informacji, współpracy, czegokolwiek. Tak?
No to jest związane też jakby z obecnością Polski na Ukrainie. Tutaj mam myślę o Instytutach Kultury Polskiej. Panie profesorze.
Zanim do tego przejdę, jeszcze może dwa słowa do owego sojuszu Kijowa z Berlinem, który oczywiście jest faktem, ale zwróciłbym uwagę na to, że w dwóch najważniejszych kwestiach, powiedzieć można o takich kwestiach decydujących o długim trwaniu, Berlin bynajmniej sojusznikiem Kijowa nie jest i myślę, że to także wśród elit ukraińskich jest rozumiane. No te dwie kwestie to oczywiście kwestia energetyczna, Nord Stream w obu jego wydaniach, który jest dla Ukrainy śmiertelnym niebezpieczeństwem, i równie poważna kwestia, czyli kwestia rozszerzenia NATO. Wiemy, jaka jest pozycja Berlina, jaki jest stosunek tej stolicy do Paktu Północnoatlantyckiego. i przede wszystkim do roli Stanów Zjednoczonych jako uczestnika, gwaranta bezpieczeństwa światowego. I wiemy też, że Ukraina oraz Gruzja zostały w swych dążeniach do NATO zastopowane właśnie za sprawą interwencji niemieckiej. No, więc w tym momencie Berlin jest, powiedzmy, takim pośrednikiem jako najważniejsze i, że to powiem, nadające ton Unii Europejskiej państwo. Natomiast czy rzeczywiście jest trwałym i niezawodnym sojusznikiem Ukrainy, czy Niemcy są takim sojusznikiem, to myślę, że wątpliwości mogą mieć nie tylko polityczni analitycy, ale także sami Ukraińcy.
Znaczy, wydaje się, że po tej fali pewnej sympatii czy entuzjazmu wręcz, no, Ukraina elitom zachodnim zobojętniała. Panie Dawidzie, można taką tezę postawić?
No jasne, ale tutaj, bo ja chciałem też coś do przedmówcy. Może to być właśnie potraktować jako nie tyle formę polemiki, co szczerze pytania, bo o ile rzeczywiście jest ta kwestia energetyczna, kwestia NATO i tutaj Berlin nigdy nie będzie sojusznikiem, znaczy nigdy znowu, ale przynajmniej aktualnie na pewno nie jest sojusznikiem tego długofalowej racji stanu ukraińskiej. Ja mam jednak poważne niestety wątpliwości, czy aktualny establishment polityczny też jest sojusznikiem tej długofalowej racji stanu Ukrainy. I to jest, znaczy to bardziej pytanie, czy nie odnosi pan czasem takiego wrażenia, gdy patrzy na różnego typu zachowania aktualnie tam rządzących, a jeżeli chodzi o to zobojętnienie, no to jak gdyby myślę, że tak naprawdę to zobojętnienie było od samego początku, tylko z racji medialnych doniesień i raczej takiego dość powszechnego społecznego poparcia dla Ukrainy i dla tej walki, to spowodowało pewne mocniejsze w tym momencie zaangażowanie, a teraz wróciło kwestie, no, po prostu biznesu i tyle. Znaczy, to jest jeszcze inny, boleśniejszy trochę element. To znaczy, ja obserwuję wśród Ukraińców, jak im zaczyna obojętnieć Unia Europejska. To znaczy, oczywiście to jest pytanie, na ile to jest pas pro toto, na ile popełniam jakiś błąd metodologiczny, ale mogę opowiedzieć najprostszą rzecz. No ja pamiętam, jak ludzie tam ginęli w imię czegoś, co właściwie dla nas wydaje się wręcz absurdalne, czyli rzeczywiście w imię flagi Unii Europejskiej. I ci sami ludzie potem oglądali, siedząc w okopach, gdy spadały na nich bomby i rozrywały ich w trakcie tak zwanych rozejmu mińskiego, jak Merkel poklepuje się z Putinem, chwaląc, że tak powiem, działania pokojowe. No to wywołuje rzeczywiście na takie gigantyczne poczucie hipokryzji Zachodu i z jednej strony, mając nadal świadomość, że tam, że to Zachód oferuje ten lepszy byt socjalny, większe standardy, to ta fala takiej proeuropejskiej Ukrainy, która była przez pewien moment, no mam wrażenie, radykalnie osłabła.
Panie profesorze, mógłby się pan odnieść do tej wypowiedzi pana Dawida?
No, jestem przekonany, że dla Berlina, dla Niemiec oczywistym najważniejszym uczestnikiem gry w tej części Europy jest Moskwa. I jeśli, a tak jest w istocie, Niemcy wspierają sankcje przeciwko Moskwie związane z okupacją części terytorium ukraińskiego, no to jest to element rozgrywki, jakiś element nacisku. Natomiast generalnie nie przypuszczam, żeby sprawa Ukrainy była dla elit niemieckich tak ważna, elit politycznych tak ważna, żeby na przykład poświęcić bezpieczeństwo energetyczne, które związane jest z kolei z Rosją.
Zakończymy kulturą. W jednej z relacji, którą przesyła pan z 2014 roku z Kijowa, była taka, którą zapamiętałem. Mówi pan tam, panie Dawidzie, o odradzaniu się siczy zaporowskiej, więc na zakończenie pieśń kozaków zaporowskich. Dziękuję bardzo. Gośćmi moimi był pan Dawid Wilsztaj i pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję państwu. Do widzenia.